7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Pani Anno, od 30 lat zajmuje się pani wrażeniem. Na samym początku robię zastrzeżenie, żeby być uczciwym wobec pani, ale też widzów. No ja jestem sceptyczny. Okay. Nie do końca wierzę w takie rzeczy. Może dzisiaj to się zmieni, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że podchodzę do naszej rozmowy z wielką ciekawością. Zacznijmy lajtowo od pytania o seriale, bo podobno jest tak, że jest pani w stanie przewidywać odcinki Doktora House'a, w sensie to, jaki będzie finał takiego odcinka, prawda czy nie?
Prawda. One weszły chyba w 2005 roku i my z bratankiem, moim bratankiem, mieliśmy ogromny fan oglądając te odcinki, ale zaczęło nas irytować to, że dopiero na końcu powstawała diagnoza. No więc uznaliśmy, że zrobimy sobie taką zabawę, że będziemy wyciągać karty, ja będę mówiła, co ja widzę, no i określać ewentualnie, co pacjentowi dolega. Cała zabawa polegała też na tym, że to była fikcja. Tam grali zdrowi aktorzy, tam nie było chorych osób. Mhm. Tak, a jednak karty pytane, co dolega tej pani, potrafiły pokazać całą prawdę.
No ale udało się pani postawić diagnozę?
Była taka historia z dziewczynką z Chin i ona mdlała. Znaczy, to już była kobieta 30-letnia, adoptowana z Chin i ona mdlała. Była w Stanach Zjednoczonych. Ja postawiłam karty, wyszło ukłucie, że przyczyną tej utraty pamięci, utraty przytomności, to jest właśnie ukłucie. No i teraz ja nie mam wykształcenia medycznego, więc nie wiem, co może oznaczać ukłucie i dlaczego ono aż tak źle działa na tą pacjentkę. No i okazało się, że matka w Chinach wkuwała dziecku igły, bo wiadomo, dziewczynka, lepiej jak się rodzi chłopiec, chciała się dziecka pozbyć, ale dziecko przeżyło. Zostało adoptowane, wyjechało do Stanów. No i tam zaczęła się historia właśnie.
I to były te ukłucia,
tak, te trzy igły. One de facto zostały tej dziewczynie w tej głowie, w tym serialu, bo jakby ciężko było to wyciągnąć. Aha. Ale to ukłucie okazało się właśnie tymi igłami. Także no to dla nas to był taki znak, że możemy kolejne diagnozy stawiać.
Może pani wcześniej oglądała ten odcinek po prostu, co?
Nie, w 2005 weszły te odcinki.
Na świeżo wchodziło.
Na świeżo, tak. Także nie było mowy, żeby oglądać wcześniej.
No niezwykle ciekawe. Natomiast tutaj faktycznie mówiliśmy o serialowej fikcji. Natomiast na co dzień pani przewiduje przyszłość, jeśli chodzi już o takie prawdziwe życie. No i chcę panią zapytać na początek właśnie o jakieś takie poczucie odpowiedzialności, no bo pewnie jest tak, że wielu klientów, którzy do pani przychodzą, to są osoby na jakimś życiowym zakręcie, no a jednak to są takie spotkania, podczas których można prawdopodobnie usłyszeć sugestie, że na przykład związek, w którym są obecnie, nie ma najlepszej przyszłości, więc to są takie słowa, które mogą faktycznie zmienić komuś życie.
Tak,
skąd ma pani odwagę na to, żeby właśnie snuć
odwagą
takie przepowiednie?
Odwagą na pewno jest doświadczenie. Te miliony historii, które gdzieś tam już przerobiłam. Na początku myślę, że każdy na swojej drodze zawodowej zaczyna od niepewności, od takiego przekonania, że a może nie powiedzieć, może źle widzę, może to jeszcze nie to. A więc ja na początku też ostrzegałam klientów, że ja tu zaczynam swoją historię, będę wróżyła z notatkami, że oczywiście jakby warto brać pewien rodzaj takiej zakładki na to, co ja mówię. Natomiast teraz, kiedy już jestem po tych, powiedzmy, 30 latach stawiania kart, też mówię klientom, proszę pani, no, wygląda to źle, to nie jest związek dla pani, ale też proszę nie podejmować radykalnych decyzji. Proszę się przyjrzeć temu spokojnie, bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś z kimś ma nie być i usłyszał się to od wróżki, to jest to moment, w którym trzeba, nie wiem, rozstać się nagle. To jest trochę bez sensu. Myślę, że trzeba jeszcze dać temu czas, dystans, przyjrzeć się temu, samemu dojść do wniosku, czy faktycznie to dalej warto kontynuować, czy warto po prostu to zakończyć. Więc ja myślę, że we wszystkim jest po prostu potrzebny zdrowy rozsądek. Mhm. I to jest chyba najważniejsze.
No ale w takiej sytuacji jak ta, mówi pani, że pojawiają się takie zastrzeżenia, ale bywają sytuacje, opowiadała mi pani o tym wcześniej, kiedy na przykład przyszła dziewczyna i powiedziała o tym, że jej ukochany tata ma guza mózgu, no i pani jednoznacznie mówi, że guz okaże się niezłośliwy. no to, to trzeba już niezwykłej pewności siebie, żeby tak powiedzieć jednoznacznie. No bo jak się nie sprawdzi, no to co, reklamacja będzie, tak?
Reklamacja będzie. Tak, ale są takie karty, które dają po prostu totalny pewnik. One są takie spokojne, takie dobre, takie jak wpłyniecie na, nie wiem, do portu. I takie poczucie, że to jest naprawdę to coś dobrego. Tam akurat nie było problemu z tym, żeby to odczytać. Faktycznie powiedziałam, że głupc okaże się niezłośliwy. Tam w ogóle to historia polegała też na tym, że ja powiedziałam, że dwóch lekarzy zamieni się dyżurami, że będzie operował ten, który ma większą sławę, bo akurat panowie tak będą potrzebowali zamienić się właśnie na dyżurę, że guz okaże się niezłośliwy, że po operacji okaże się, że to jest w ogóle, nie ma żadnych uszkodzeń psychoruchowych, że pacjent ma przychodzić tylko na wizytę kontrolne. I tak faktycznie się stało. To jest historia z Warszawy, więc taka zupełnie na miejscu.
No, nie mamy możliwości tego zweryfikować, więc tak, oczywiście wierzymy na słowo. Chyba, tak, że da mi pani później numer do tej koleżanki, to dobrze, klientki, to zadzwonię. No ale nie uwierzę, że nie ma pani sytuacji, kiedy jednak jakieś reklamacje się pojawiają na takiej zasadzie, że no, pani Aniu, no, nie sprawdziło się. Czego najczęściej dotyczą reklamacje? Jakie to są sytuacje?
Najczęściej, to trudno powiedzieć, że najczęściej, one się pojawiają bardzo rzadko, ale przede wszystkim czasu, bo czas jest w ogóle bardzo trudną rzeczą do określenia. I ja też, podając jakiś przybliżony czas, mówię klientom, że łatwiej ustalić wydarzenia niż czas tych wydarzeń. Żeby brali taką zakładkę też trochę na ten czas, bo to, co ja widzę, już tego dotykam. I dla mnie, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś planuje dziecko, ja widzę, że stoi małżeństwo i to dziecko trzyma na ręku, to wiadomo, że to nie jest ten moment, w którym oni już to dziecko trzymają. To jest jeszcze moment na zajście w ciąży, to jest moment jeszcze może pójścia do lekarza, ale ludziom się śpieszy i ludzie nie lubią czekać. Czasami jeszcze się pojawi po drodze ktoś, kto nie był tym księciem na białym koniu i trzeba poczekać, tak? Więc tu rodzi się taka niecierpliwość.
Pytałem o tę odwagę. To chcę zapytać też o takie sytuacje, kiedy rozkłada pani karty, no i przedstawiają one pani jakąś informację, no ale to nie jest korzystna, to nie jest dobra informacja i pani jednak nie decyduje się tego powiedzieć, tej informacji przekazać. Nie wiem, czy to kwestia odwagi, może chęci, no ale jednak jest to taka sytuacja, kiedy jedno pani widzi, ale no nie przekazuje tej informacji. Jakie to są sytuacje? Kiedy tego
Powiedzmy,
typu sytuacja ma miejsce?
Powiedzmy, że są takie trzy sytuacje. Pierwsza to taka, a właściwie to główna, to taka, że ludzie przychodzą po nadzieję, po informacje, po rozwiązanie swoich problemów. Nie jestem osobą, która ma dociążyć ich, jeżeli chodzi o problemy. Dlatego nie podaję się informacji o zdradzie. Mogę powiedzieć, że oni do siebie nie pasują albo że się rozstaną. Ale o zdradzie nie można mówić. Nigdy nie wiemy, jaką psychikę ma nasz rozmówca i jak to na niego wpłynie.
Czyli jest taka zasada, że tego się nie mówi, tak?
Zasada jest, ale nie wszystkie osoby, które wróżą, faktycznie się tego pilnują. Nie mówi się o śmierci, bo i tak wiemy, że gdzieś tam kres naszej drogi jest, ale można ostrzegać. I tu no naprawdę jest to świetna sprawa, bo to absolutnie, absolutnie działa.
Jeśli karty mówią pani o jakimś wypadku, to jest sens tutaj właśnie?
Jest sens, tylko jakby, czy druga strona posłucha, bo to taki przykład z mojej rodziny, kiedy mój kuzyn wybierał się ze swoją żoną, tam dziećmi do Włoch i ja mówię, słuchajcie, przełóżcie, bo zawsze było do mnie pytanie o podróże. Ja mówię, słuchajcie, przełóżcie tą podróż na następny dzień. Tylko tyle, nic więcej, bo mówię, jak tego nie zrobicie, będziecie mieli wypadek. No ale się okazało, że tam bilety na Sardynię, przebukowanie, jakiś problem na prom i tak dalej.
No kasa to oni, wydana.
Kasa wydana, no więc oni wyruszyli. I okazało się, że jechali na dwa samochody. Jeden z samochodów staranował tir. Dobrze, że nikt nie zginął, ale przed wyjazdem żona mojego brata pyta się, czy nikt nie zginie. Ja mówię, no zgodnie z informacją od kart nie, ale co to za pytanie w ogóle? Także no, na pewno drugi raz pewnie by się nie zdecydowała. Wtedy bardzo, bardzo ciężko tą sytuację przeżyła.
Zaczynam się lekko bać. Czyli tak, to są te dwie sytuacje, o których pani nie powie. Wspomniała pani na początku, że są trzy takie. Jaka jest trzecia?
Trzecia jest taka, że ludzie mają pewien rodzaj pasji w sobie do spędzania życia w określony sposób. Nie wiem, powiedzmy, że jest to podróżowanie. I dla tej osoby to jest wszystko. To trochę jak ci, co chodzą w góry, oni nigdy z tego nie zrezygnują. I powiedzenie takiej osobie, że ona w tych górach zginie, na przykład, myślę, że byłoby czymś niedopuszczalnym, albo żeby przestała chodzić w te góry. I myślę, że to jest ten moment, w którym trzeba rozważyć, czy taką informację podać, czy zatrzymać ją dla siebie. W końcu przyszła na spotkanie osoba dorosła i ona też rozumie, że takie ryzyko jest i że pewną odpowiedzialność za siebie też bierze. No więc osobie, która lubiła podróżować, po prostu tego nie powiedziałam, że to podróżowanie w którymś momencie będzie ostatnią podróżą. Mhm.
Czyli pani intencja była taka, żeby nie odebrać tej osobie tego szczęścia, tak?
Tak.
Które wynika z tej pasji. Mhm. Mhm. No dobrze, a takie sytuacje, kiedy decyduje się pani przekazać nawet jakieś takie niekorzystne, nieszczęśliwe informacje, no a ten klient, klientka ewidentnie nie chce tego słuchać. Zdarzają się?
Zdarzają się.
I na przykład
się
wygadują, że nie, no pani mówi jakieś kompletne bzdury, to niemożliwe. Pani jest niepoważna, niekompetentna.
To trochę
ktoś wychodzi, trzaska drzwiami.
No, mam dwa przykłady. Może było bez trzaskania drzwiami, bo jednak to były rozmowy przez telefon, ale może byłoby tak, że faktycznie gdybyśmy się spotkały osobiście, to trzaskanie drzwiami gdzieś tam by nastąpiło. Pierwsza historia to była informacja o zagrożeniu życia, gdzie dziewczyna dostała informację o zagrożeniu życia teścia, ale nic z tym nie zrobiła i po 3 miesiącach teściu zmarł. I wtedy dopiero się skapnęła, że w panice musi załatwiać różne inne rzeczy, które dostała we wróżbie. Natomiast są historie, i tu jest sporo tych historii, ale powiem jedną. Z tak zwanym lekarzem na Facebooku, to już chyba większość osób zna, że to romantyczny kochanek, który się nagle zakochuje w dziewczynie, która jest z małej miejscowości. I klientka nie chciała absolutnie słyszeć, że to jest oszust, że on w ogóle nie istnieje, że to zdjęcie tego człowieka to jest zdjęcie zupełnie kogoś innego, że za tym zdjęciem stoi zupełnie ktoś inny, kto w ogóle nie jest lekarzem, w ogóle nie ma takiej profesji.
I pani jej to wszystko powiedziała, się, tak?
Tak, i się podszywa.
To brutalne musiało być.
Znaczy, ja myślę, że dziewczynie trzeba było powiedzieć, uratować dziewczynę, na ile ona chciała się dać uratować. No, to był proces. Dzwoniła do mnie jeszcze kilka razy. Doszła do tego, że faktycznie to jest oszustwo, ale dopiero po tym, jak straciła bardzo duże pieniądze i praktycznie też miała bardzo trudne relacje z rodziną przez to, bo rodzina też próbowała ją z tego wyciągnąć. Mhm. Także trzaskanie drzwiami mogłoby być, ale prawda wyszła dopiero później, wtedy, kiedy dziewczyna chciała ją ujrzeć.
Mhm. No, kiedy słucham takiej historii, no to na usta mi się ciśnie słowo naiwność. Często pani spotyka się z naiwnością?
Ludzie mają w sobie taką naiwność, ale ona chyba wynika z potrzeby bliskości, kochania, z potrzeby jakiejś takiej intymności, nie wiem, posiadania romantycznego kochanka, księcia na białym koniu. A mamy prozę życia. Zapominamy o tym, że trzeba celebrować chwilę. Że jak się kogoś spotyka, to może jest to na chwilę, bo bardzo często mam takie historie rozwodowe, gdzie ludzie spotykają się na całe życie i myślą, że im się to należy i tego kompletnie nie celebrują. I pytań o rozwody jest bardzo dużo. Pytań o uczucia bardzo dużo. Naiwności też bardzo dużo. Więc zdarzają się takie historie właśnie w jakimś pierwszym spotkaniu, w jakiejś pierwszej miłości, gdzie no widać, że tych dwoje nie będzie ze sobą, że to jest tylko krótki romans. Ale to jak w takim kabarecie, on ją ciągnie do łóżka, a ona planuje, że zrobią ogrzewanie podłogowe. Tak?
Myślę,
że to taka słabość ludzka po prostu gdzieś się odzywa.
Pani Anno, co z samospełniającą się przepowiednią? Wiem, że zdarzały się pani takie sytuacje, kiedy klientki przychodziły i słyszały od pani na przykład sugestię, oczywiście wynikającą z kart, że czeka je namiętny romans. Myślę, że w niektórych sytuacjach oczywiście przyjemnie coś takiego usłyszeć, ale mam na myśli tę klientkę, która miała męża. I czy takie słowa czasem nie sprawiają, że człowiek no, zaczyna myśleć o takiej przygodzie, że sobie daje na nią, idzie w to, tak, daje sobie na nią przyzwolenie. No, skoro los tak zdecydował, no to co ja biedna będę...
Postawił przed, to trzeba brać.
No właśnie.
Karty na Roma często
Pani Anna, może pani rozbija małżeństwo po prostu.
Myślę, że jesteśmy dorośli, każdy sam powinien za siebie decydować, ale karty na romans faktycznie dosyć często się pojawiają. Ja wtedy też mówię, na czym to polega, że to jest taki czas, w którym układ planet, gwiazd, kart tarota na tyle sprzyja nam akurat w kwestiach podjęcia romansu, że będzie tych ofert, nie wiem, w tym roku jakoś tak częściej, więcej. One mogą być o różnym zabarwieniu, od propozycji chcesz seks, po sytuację, w której on ma na czole napisane bierz mnie i tarmoś mnie, a ona mówi, Boże, ale bym się poocierała. Ale to jest wszystko kwestia jakby decyzji dorosłej osoby. Ja mówię, że w tym roku będzie taki wysyp, ale to klient decyduje, czy w to wchodzi, czy w to nie wchodzi. No tam akurat z tej historii wynikało, że faktycznie dziewczyna weszła, zupełnie tego nie planowała, no ale się zdarzyło.
Mm-hmm. No to tu przychodzę do pytania, czy można, czy na pewno można oszukać przeznaczenie?
Można oszukać przeznaczenie, chociaż właśnie wracając do tej samospełniającej się przepowiedni. Ja z wykształcenia jestem psychologiem, więc generalnie znam tą teorię. Muszę powiedzieć jakąś wróżbę komuś i ktoś zupełnie nieświadomie w nią idzie. I to jest samo spełniające się proroctwo, ale wiele historii tak naprawdę wykracza poza tą osobę, która do mnie przychodzi. Dotyczy jej bliskich, rodziny, nie wiem, znajomych i tam już nie da się niestety tego samo spełniającego się proroctwa wcisnąć. Tego się nie da.
Mhm. To, że jest pani psychologiem z wykształcenia, to pani pomaga w tej pracy czy przeszkadza bardziej? Chyba ludzie, pomaga, co?
Właśnie nie. To są zupełnie dwie różne rzeczy. U psychologa robi się terapię na to, na coś, co nie działa. Niefortunne schematy, które nie działają, wymienia się na nowe, które zaczynają działać. Ale to wymaga spotkań, terapii, odpowiednich pytań, pracy klienta. On musi to chcieć. Na tarocie to mamy zupełnie inną wersję. To jest szybka wersja, ekspresowa, recepta natychmiast, na już, na ból serca, na ból wątroby, na ból głowy. I tu nie ma czasu na terapię. Mhm. Tu się daje gotową receptę.
No tak, ale może pani jakoś łatwiej w cudzysłowie prześwietlić taką osobę?
Prześwietlić nie, ale na pewno podawanie informacji pewnie u mnie będzie łagodniejsze niż u kogoś, kto może psychologii nie skończył.
Okay.
Bo jednak dawkowanie informacji jest bardzo ważne. Nie można kobiecie w ciąży, której właściwie nie powinno się przyjmować, ale która jest w takim stanie, że trzeba ją przyjąć, bo właściwie nie ma innej możliwości, żeby jej pomóc. Też jej muszę dawkować informacje, podawać je łagodnie, tak żeby to jej pomogło, a nie zaszkodziło, żeby nie wywołało szoku.
Mhm. O co ludzie pytają częściej? O miłość czy o pieniądze?
Pytają o miłość i pieniądze i pytają o pieniądze i miłość. Jakby tematy są odwieczne i się nie zmieniają, są tylko różne odpowiedzi.
I to jest najczęściej?
To jest najczęściej.
Te dwa tematy, tak?
Tak, rzadziej zdrowie. To już naprawdę komuś musi, tak, jak komuś już tam bardzo dokuczy.
Ja zgaduję, że jak ktoś przychodzi i o to pyta, to znaczy, że jednak coś tam nie do końca jest tak, jak należy. Więc już ma pani sugestię, że się niepokoi o to zdrowie.
Tak, ale oni raczej pytają jakby, co mi dolega. A nie, że
czyli potrzebują
cokolwiek.
Pomocy w diagnozie,
oni
tak?
Oni potrzebują diagnozy, tak, okay. Bo miałam taki przypadek, tu mam akurat pozwolenie od pani, że zadzwoniła do mnie po półtora roku chodzenia po lekarzach, że nie ma diagnozy. I mówię, dobrze, zapraszam, zobaczymy, co da się zrobić, ja tam zajrzę, położę kartę, zobaczymy, co się okaże. No i pani dzwoni do mnie dwa dni przed wizytą i mówi, proszę pani, mam diagnozę. Ale ja do pani i tak przyjdę. Ja mówię, dobrze, to umówmy się, że pani mi nie powie, co to za diagnoza. I jak pani przyjdzie, to ja spróbuję zajrzeć i zobaczymy, co ja powiem.
Zabawimy się.
Zabawimy się, tak, dokładnie. Taki żart. Ale pani w to weszła, więc jakby to było takie oficjalne. I pierwsze, co było, bo ja rozpisuję daty urodzenia na karty tarota. Robię taką rzecz, której nie robi nikt w Polsce, bo w Polsce wszyscy robią numerologię, a ja przeliczam daty urodzenia na karty tarota. Uważam, że jest to genialna metoda. Jeżeli mogą wyjść policystyczne jajniki albo, nie wiem, zagrożenie zdrowia ojca, no to w numerologii to nie wyjdzie. No nie ma możliwości.
W sensie, że to jest zbyt szczegółowe, tak?
Zbyt szczegółowe. I tej pani mówię, pani ma jakiś problem z witaminami z grupy B, z przyswajaniem. I ona mówi, to jest to. I nawet podała mi nazwy choroby, nie pamiętam niestety, więc pewnie każdy lekarz, który tego słucha, będzie wiedział, o co chodzi. Ale ona miała to w dacie urodzenia wypisane. To po prostu stało. Wystarczyło, żeby do mnie przyszła i dostałaby sugestie, żeby tego szukać, żeby to posprawdzać. Ale takich historii zdrowotnych mam więcej, kiedy pani ze szpitala dzwoniła i pytała się, co jej dolega, bo właściwie wylądowała w szpitalu, a lekarze mówią, nic jej nie jest i chcą ją wypuścić. Ja mówię, nie może pani wychodzić ze szpitala, bo panią za chwilę przywiozą karetką pogotowia w gorszym stanie, pozamaciczna. Więc powiem tak, ja mam tą dobrą sytuację, że mogę postawić karty. Jak ja mam jakiś kłopot, to jest dla mnie w ogóle komfort ogromny, bo ja już bym dawno siwa była. Ale tak jak, nie wiem,
czyli sytuacja... wykorzystuje pani we własnym celu, tak? W tym
tak,
sensie.
Tak. I taki przykład z hydraulikiem na budowie. Kiedy przychodzi hydraulik, wszyscy wiedzą, że jak na budowie coś nie idzie, to po prostu od razu siwych włosów się dostaje, stresu. Przychodzi hydraulik i mówi, proszę pani, nie ma ciepłej wody. Mówię, dobrze, postawię karty, będę wiedziała, czy się mam denerwować.
Co tutaj się wydarzyło.
Tak, będę wiedziała, czy się mam denerwować, czy nie. Czy już zawał, czy jeszcze nie schodzić. No i wyciągnęłam kartę, mówię, proszę pana, usterka jest jakaś drobna, prosta, proszę nie kuć podłogi, bo tam jest ogrzewanie podłogowe i tam nie ma usterki. No ale przychodzę na drugi dzień, podłoga skuta.
Nie posłuchał się jednak.
Nie posłuchał się.
No ludzie tak nie do końca jednak wierzą.
Tak, i mówi, że usterki nie znalazł. Okej, no dobrze. Dwa dni chyba tak myślał. W końcu się okazało, że usterka jest w ścianie, coś, rurka zamieniona. I jakby tam prosta rzecz, naprawdę. I mówi, skąd pani wiedziała, że nie trzeba kuć podłogi? Ja mówię, nie wiem, no stawiam 30 lat karty, to może się czegoś nauczyłam przez ten czas. Są takie historie, gdzie naprawdę trochę ratują życie i przed zawałem można się uchronić. I to są może śmieszne historie, ale czasami te proste historie to jest właśnie nasza codzienność. Mhm.
Sama pani postawiła pytanie takie, no powiedzmy, bardzo prozaiczne, tak? Powiedzieliśmy o tym, że najczęściej dotyczą te pytania miłości i pieniędzy, a ciekaw jestem, jakie najmniej oczywiste ludzie zadają pani pytania. Przychodzą być może z jakimiś totalnymi głupotami. Oczywiście no, subiektywnie dla nich, może to jest najważniejsza rzecz na świecie. Ale tak z pani perspektywy, o jakie głupoty panią pytano?
Tak, to mnie zadziwia, bo z jednej strony przychodzą ludzie, którzy pytają, nie wiem, czy firmę założyć w Irlandii, czy w Polsce, czy zainwestować te grube miliony, nie wiem, w produkcję tego, czy czegoś innego.
Czyli poważne tematy.
Poważne tematy, tak. Zatrudnić takiego dyrektora, zwolnić, kto odejdzie z pracy. Świetne sprawy.
I nawet pytają się, kogo zwolnić nawet?
Tak? Tak, pytają się, kogo zwolnić, albo kto się sam zwolni, bo to jest kwestia pewnego wyprzedzenia faktów. Trzeba być przygotowanym, jak się zarządza dużą firmą, dużym zespołem, to warto wiedzieć, kto odejdzie. Takich pytań mam bardzo dużo.
I nagle wyskakuje... Ale pani Anna, jaka to odpowiedzialność?
Tak, ale dyrektor, który się miał zwolnić z pracy, zwolnił się z pracy, więc jakby to jest takie tylko kwestia czasu. I nagle wyskakuje facet, który pyta się, czy może jeździć na oponie, którą właśnie wulkanizował, czy jednak powinien kupić nową, bo to może niebezpieczne. Ja mówię, Boże, ludzie się pytają o porwanie dzieci, o grube miliony, o biznesy, o sprawy życia i śmierci. A tu nagle przychodzi ktoś i się pyta o oponę, o wulkanizowaną oponę, czy może na niej jeździć.
To też bezpieczeństwo, tak?
Nie no, umówmy się.
No żartuję, oczywiście.
Akurat tutaj to, nie no, sprawdziłam i w ogóle z zamkniętymi oczami prawie mógł pan jeździć na tej oponie i bez tej opony. Ale kwestia jakby... Co ludziom w duszy gra, że pytają się o takie rzeczy?
Może ludzie od tego się uzależniają. Może szukają w pani takiej osoby, która no, rozstrzygnie ich życiowe dylematy, nawet takie najprostsze. Może brakuje im decyzyjności.
Zdejmie za nich odpowiedzialność, zanim je spotkali, podejmowali te decyzje. I ja zawsze bardzo wyraźnie to podkreślam, że nie można nadwyrężać kart, nie można o wszystko pytać. Podejmowanie decyzji jest naprawdę fantastyczne. Ja uwielbiam i dla mnie to jest ogromna przyjemność. czasami warto się zwolnić, na przykład z takiej odpowiedzialności, czy zapytać kart o coś, żeby podpowiedziały, żeby trochę człowiek oddechu złapał w życiu. Ale takie uzależnienie się od pytania jest niebezpieczne. Gdzieś odejmuje człowiekowi sprawczość. To nie jest dobre. Wszystko powinno być z umiarem. Mhm. Taki tarot również. I myślę, że życie jest też ciekawe wtedy, kiedy właśnie jakby sami o nim decydujemy.
No jest zresztą jakaś doza zaskoczenia jednak.
Tak, ale jest fajne życie, bo jakby ja wiem, że wiele rzeczy mamy zapisanych, ale wiele rzeczy możemy tworzyć sami, kreować. Można też dopytać na przykład, czy nie wiem, wymyśliłam dzisiaj jakiś pomysł na siebie, że będę obrazy malowała na przykład. Ja powiem, tak, to jest świetny pomysł, proszę w to iść, to jest genialne. I ktoś się realizuje w swojej pasji i ma naprawdę ogromny fan i zadowolenie, ale podejmowanie decyzji jest naprawdę fajne. Także nie odbierajmy sobie tego.
Są tacy klienci, których musi pani niestety przeganiać, wyrzucać, bo pukają do drzwi za często?
Rzadko, ale tak się zdarza. Jak wytłumaczę, na czym to polega i dlaczego te karty warto postawić za jakiś czas i do tego wrócić, raczej rozumieją. No, chyba że są sytuacje podbramkowe, że jest jakaś inwestycja, trzeba szybko podjąć decyzję, rozmowa biznesowa, spotkanie biznesowe i trzeba szybko ustalić, co będzie druga strona barykady wnosiła. Mm-hmm. No także dobrze. To wtedy na szybko.
Tym pytaniem może panią zaskoczę. Jakie to jest uczucie tonąć, pani Anna?
Tonąć? Okropne i nie da się tego opisać. Pewnie opiszą to tylko te osoby, które miały takie doświadczenie.
Ale pani wie dlaczego.
Tak, ja wiem, o jakie pytanie chodzi. I nie da się wytłumaczyć ani opisać żadnymi słowami tego zdarzenia. Ale tarot ma to do siebie, że pokazuje różne sytuacje nie tylko obrazkami, które tam są narysowane. To jest tak naprawdę zbiór sytuacji, gdzie ja coś widzę, słyszę, czuję zapachy, czuję to, co czuła ofiara. Chodzi o historię dziewczyny, która została utopiona i jak rozkładałam karty tarota, bo ją szukała cała Polska i było przypuszczenie, że ona nie utonęła, bo tam w okolicy żadnych zbiorników nie było. Okazało się, że jednak została utopiona w pojemniku z wodą, w dużym pojemniku. I pierwsze, co poczułam, to, że ja nie mam powietrza w gardle, że tonę. To było okropne z punktu widzenia mojego doświadczenia, osoby, która nie umie pływać. To było dramatyczne przeżycie. I powiem szczerze, że no właśnie stawianie kart tarota gdzieś tam jakby nosi za sobą nie tylko właśnie obrazki, ale też doświadczenia takie prawdziwe, stuprocentowe na sobie. No i wiedziałam, że ta dziewczyna nie żyje, ale i faktycznie ją znaleziono, ona była utopiona. A no, to są trudne rzeczy.
To musiało być przerażające doświadczenie. Są takie wróżby, które panią przerastają, czy to fizycznie, czy emocjonalnie? Albo mam takie, które po prostu no, trzeba odchorować później.
Tak, to są na pewno, czasami są pytania od policji o osoby zaginione, okoliczności śmierci, kogo postawić w stan oskarżenia. Ja nie mam dostępu do aktu spraw, więc ja nie mogę jakby znać szczegółów, ale wielokrotnie zdarzało mi się, że podawałam takie szczegóły, że musiałabym albo zabić, albo być na miejscu zbrodni i zabezpieczać ślady. Na podstawie kart i też obrazów, które widzę, jestem w stanie postawić portret psychologiczny, zrobić portret psychologiczny zabójcy. Natomiast najtrudniejsze to jest wtedy, kiedy jest dziecko ofiarą. No i to jest trudne. I jedna z gazet poprosiła mnie o poszukanie żołnierza, który zamordował własne dziecko. I była to głośna sprawa na całą Polskę. Cała Polska go szukała.
Całkiem niedawno, tak?
Mówimy tak, całkiem niedawno.
O tych wydarzeniach sprzed kilku miesięcy.
Dokładnie. I podawałam szczegóły, informacje, jak to będzie wyglądało, ale też ostatnie minuty tego dziecka. I dla mnie najgorszą rzeczą to jest to, żeby pokazać dziecku, na czym polega śmierć, kiedy ono tego nie rozumie. I to jest najtrudniejsze. I to jest później kwestia tego od chorowania i gdzieś tam jeszcze noszenia tego wszystkiego w sobie. To jest trudne.
Czy to prawda, że przewidziała pani, przeczuła, nie wiem jakiego słowa użyć, Smoleńsk?
Smoleńsk pokazał się kilka razy w różnych wróżbach dla różnych osób. Dla jednej pani, że to nie będzie jej mąż, dla innej pani, która pracowała na lotnisku, że spadnie samolot i ona w popłochu pyta, Boże, ale gdzie? Na Okęciu, zaraz za płotem, gdzie? Nie, poleci daleko, no, ale zginie ktoś z pani znajomych. No i faktycznie tam ta pani miała osobę znajomą w tym samolocie. No i historia pewnej dziewczyny, która umawiała się na randkę. Chłopak był piłkarzem i randka miała polegać na tym, że ona siedzi na widowni, a chłopak biega na boisku i kopie piłkę. Średnio romantyczna
wymarzona
rzecz.
Wymarzona randka każdej dziewczyny.
Tak, średnio wymarzona rzecz. No i było pytanie, jak ta randka się uda. Więc ja mówię, odwołają mecz. I mówię, pojedziecie do innego miasta, no i tam będziecie trzymać się za rękę i chodzić sobie po mieście i będziecie mieli super randkę. No i ta dziewczyna mówi, no ale to nie jest możliwe, żeby odwołali mecz. Ja mówię, no nie wiem, ale tym razem odwołają. Ale co się stanie? Nie wiem, rano wstaniesz, będziesz wiedziała. No i rano był 10 kwietnia. Więc w pewnym sensie ja to przewidziałam, chociaż nie dosłownie ten samolot, ale tym odwołanym meczem, no wtedy odwołali wszystkie imprezy w całej Polsce.
Brzmi to niesamowicie, ale ciężko mi w to wszystko uwierzyć. I podobnie miał pani mąż, który przez lata nie wierzył w to, co pani,
tak.
To, co pani przewiduje, tak?
Tak,
zawsze. Co się takiego wydarzyło, że się przekonał? Bo już wierzy?
Myślę, że on chce być kowalem swojego losu i chciał podejmować zawsze swoje decyzje. I takich różnych sytuacji było kilka. Jedna była ze sklepem, który mieliśmy kupić i to miał być cudowny biznes. Natomiast stojąc pod tym sklepem, czekając na tego właściciela, ja mówię, albo dostałam pytanie, postaw karty, czy to jest dobry biznes, czy to jest dobry zakup. No i ja wyciągam najgorszą kartę, jaka tam jest w tym tarocie i mówię, słuchaj, wyszła wieża, uciekajmy stąd, to nie będzie dobry pomysł na biznes. No ale mój mąż został, zdecydował inaczej. No i po 2 latach zamknęliśmy na stracie, także nie warto się przekonywać naprawdę na własnych pieniądzach o tym, że karty działają, jednak warto się wspierać.
Czyli od tamtego wydarzenia bardziej się słucha?
Myślę, że czasami się radzi.
Czasami.
Czasami się radzi, tak, ale wciąż podejmuje swoje własne decyzje.
Wielu jest oszustów w tej branży?
Myślę, że jak w każdej branży zawsze zdarzają się osoby nieuczciwe. Nie wiem, może być dentysta bez kompetencji, tak, przepraszam wszystkich dentystów, ale akurat tak mi przyszło do głowy. Przypomniała mi się historia, gdzie jakiś dentysta za wschodniej granicy przyjmował na fotelu z samochodu, coś takiego. I ludzie przychodzili, ale...
Czego się nie robi dla niskiej ceny.
Tak, tak. No więc właśnie, no, jest dużo osób, które gdzieś tam zaczynają dopiero, może też powinny mówić, że dopiero zaczynają i żeby klient był też
pani,
świadomy.
Na co by pani uważała? Co byłoby dla pani sygnałem, że to jest osoba, od której lepiej uciekać?
Ja miałam kiedyś serwis ezoteryczny i przyjmowałam bardzo młode osoby. Naprawdę ogromnie utalentowane, ale zawsze robiłam każdemu test. Czyli zadawałam jakieś pytanie diagnostyczne, znałam na nie odpowiedź. I oczekiwałam też takiej samej odpowiedzi od tej osoby. Jeżeli się nie zgadzało, to po prostu tej osoby nie przyjmowałam. Sama korzystam z koleżanek po fachu, bo wiadomo, że w takim środowisku się obracam. I robimy to wszystkie. Umawiamy się zawsze na jakiś taki godzinny seans, ja pół godziny koleżance, koleżankami. Ale to są sprawdzone osoby, które siedzą w branży wiele lat i ja mam do nich zaufanie. Natomiast gdybym szła do osoby, która jest świeża na rynku, zadałabym najpierw pytanie diagnostyczne. Jakbym dostała dobrą odpowiedź, myślę, że mogłabym wtedy zaufać.
A, czyli taki test, tak?
Na przykład. No dobra rzecz. No. Rekomendacja koleżanki na pewno jest najlepsza. Ciekawe. Kogoś, kto był, jakby już rozmawiał, dostał informacje, jest feedback, fajne, dobre, można skorzystać, ale nie zawsze rekomendacje są.
Czy tarocistki mają coś takiego jak kodeks etyczny? Są jakieś takie zasady, których musicie się trzymać?
To jest to, o czym mówiłam wcześniej, że nie powinno się mówić o śmierci i o zdradzie. Głównie jesteśmy od tego, żeby dawać ludziom nadzieję, rozwiązania, albo przynajmniej szukać tych rozwiązań i szukać najlepszych. Czasami są sytuacje bez wyjścia, ale może się okazać, że następnego dnia słońce zaświeci, a ta sytuacja ma się tak zakończyć, a nie inaczej. Ale bardzo często widać, że mamy wpływ, mamy możliwość. Nawet jeżeli to jest coś małego, delikatnego. Nie wiem, pani chce odzyskać narzeczonego. I jest to sytuacja, w której ja mówię, że on wróci, ale ona musi być gotowa. Ale ona nie była gotowa. No i wtedy wróżba się nie sprawdza, tak? No bo on przyszedł, ona poszła z koleżankami. Więc to są takie rzeczy, które podajemy klientom po to, żeby oni zrobili z tego dla siebie użytek. Jeżeli umawia się klientka na spotkanie biznesowe, bo sprzedaje firmę za duże miliony, i ja mówię, że kupujący nie kupi tego, bo nie ma takich pieniędzy i nie ma takiej możliwości, żeby faktycznie coś się innego wydarzyło, i ona idzie na to spotkanie i to się dzieje, ale ona już wie na tym spotkaniu, czego się spodziewać.
Czyli ma jakąś taką przewagę negocjacyjną.
Ta firma do tej pory nie kupiła firmy od mojej klientki, chociaż parę razy się przymierzali, a ja za każdym razem mówiłam, oni nie mają pieniędzy.
To proszę raz powiedzieć, że mają, to może kupią.
Musieliby mieć faktycznie.
Pani Anno, czy wróżenia można się nauczyć? Czy jednak to jest coś takiego, z czym trzeba się urodzić? Trzeba mieć po prostu talent, być naznaczonym. Nie wiem, jak o tym mówić.
Ja od dzieciństwa mam sny, które się sprawdzają, otwierają mi się inne wymiary. Tego się nie leczę. Z tarotem doszłam do wniosku, że jest potrzebny moim klientom, bo mogę im więcej powiedzieć, podać więcej szczegółów. Można się nauczyć wróżenia, jak najbardziej. Zawsze te osoby, które mają predyspozycje, będą oczywiście wyżej punktowane, będą miały większą konsekwencję w tym, żeby się tego uczyć, żeby nad tym siedzieć. Bo umówmy się szczerze, tak naprawdę to są lata nauki, to są lata praktyki. To jest tak, że mi po 30 latach potrafią się pojawić nowe rzeczy, które ja przez 30 lat nie widziałam, bo pojawia się nowy klient z nową sytuacją. Ale nauczyłam wróżyć moją mamę. I to był bardzo dobry ruch, bo ona świetnie wróży. Ja mam połowę rodziny z głowy, bo oni teraz
ona
do niej chodzą.
Bliskich. Ale to jest ciekawe, tak. Co pani mówi, że można do tego podejść trochę jak do matematyki, tak? Ja myślałem, że to jest coś takiego na zasadzie jakiejś łaski, tak?
Na pewno tak, no baletu wszyscy się mogą nauczyć, ale najpierw będą tańczyć ci, co mają talent, tak? Ci, którzy to czują i po prostu dla nich to jest jak poezja dla, nie wiem, muzyka jest poezją dla uszu. Więc tak samo jest z kartami, z wróżeniem. Ci, którzy mają w tym pasję, ogromny dar. Postawianie kart to też nie jest tylko to, co ja mówiłam, że kładzenie kart i przyglądanie się im. Bardzo często tam płynie woda. Brakuje powietrza, są zapachy, ludzie się ruszają, różne rzeczy się dzieją. Trzeba mieć ten dar.
Nie zażywa pani żadnych substancji przed?
Nie, ja jestem akurat nie pijąca, nie paląca, więc w porządku. Może ktoś by mnie zdiagnozował. Natomiast myślę, że warto by było, żeby ktoś wreszcie zajął się badaniami nad ezoteryką, nad tymi talentami od zarania dziejów, od prehistorii. Zawsze wykorzystywano wróżki. Jakie będzie posunięcie wroga, jakie ma uzbrojenie. Pytano, tak, o jakieś tam plany. I to miało sens. Więc myślę, że dzisiaj wciąż to ma sens, ale można by było to zjawisko bardziej zbadać.
Ma pani jakąś ulubioną kartę?
To zależy, o co pytam. Bo dla mnie ulubioną kartą będzie ta, która daje mi najlepszą odpowiedź w danym momencie. I zależy, o jaką sytuację pytam. Bardzo dobrą może być karta kochankowie, bardzo dobrą może być karta koło fortuny. Ale
brzmi
na przykład,
dobrze.
Tak, ale dla kogoś innego już nie będzie na przykład koło fortuny dobrą kartą, bo może oznaczać krętki Borelisa. I tak, i tu już jest na przykład diagnoza i ktoś musi iść do leczenia. Znaczy akurat fajnie, jeżeli ktoś dostaje wreszcie diagnozę i może się leczyć i już wie na co.
No ale nie jest to nic przyjemnego. A czy są takie karty albo jedna, której pani za wszelką cenę unika?
Jak to w życiu. Są dobre i złe karty i są bardzo złe. I do takiego grona przynajmniej najbardziej złych należy kilka, ale jedna jest taka bardzo ekstremalnie zła. Ostatnio miałam zdziwienie innego tarociste, że dlaczego to jest zła karta, ale ona mi przynosiła takie informacje o klientach, gdzie ktoś zginął na przykład na jednym drzewie, które stało w polu, albo do firmy weszło CBA czy CBS i to nie są miłe sytuacje, kiedy nagle po prostu z firmy wynosi się komputery i wyrzuca się klientów. Kiedy nagle ma się życie wywrócone do góry kołami, kiedy nagle firma plajtuje, bo ktoś nie zapłacił faktur, kiedy nagle trzeba znaleźć rozwiązania na gwałt, a wcześniej nie było się wróżki i nie dostało się recepty na tą sytuację, nie było się uprzedzonym. To jest karta sądu, sąd ostateczny.
I to byłaby ta.
I to
najbardziej
ta. Najbardziej ekstremalna z ekstremalnych, tak. Mm. Wtedy już życie naprawdę jest wywrócone do góry nogami.
Powiedziała pani, że czasem sama sobie pani rozkłada tarota. No myślę sobie, że gdybym miał takie umiejętności, to pewnie robiłbym to dosyć często. Zadawałbym sobie, znaczy nie sobie, tylko kartom wiele pytań dotyczących mojego życia. I być może jest tak, że pani robi podobnie, ale chcę zapytać o takie potencjalne pytania, które pani mogłaby zadać, ale świadomie ich nie zadaje. Czy jest takie pytanie?
Tak, to są te sytuacje takiego ciężkiego kalibru, kiedy... I to ja mam i klienci, i to właściwie każdy z nas, kiedy karmimy się nadzieją i chcemy w tym błogim stanie pozostać, nie chcemy z tego wyjść. Wiemy, że jak wyjrzymy z tego stanu błogiego dalej, to mogą być informacje ciężkie, trudne, na które my jeszcze dzisiaj nie jesteśmy gotowi. I to jest ten moment, w którym ja, tak samo jak moi klienci, zachowuję się podobnie, nie chcę wiedzieć. U mnie akurat to dotyczyło sytuacji z psami, bo już były stare i to jest ten taki odwieczny dylemat, czy uśpić, czy ja może jakby męczę zwierzę, że ono cierpi, a ja tutaj nie wiem, nie zawiozę, nie uśpię, bo nie mam jakby energii do tego, żeby to zrobić, siły. Ale zapytałam moją córkę, jak ułoży się zdrowie Wiki, to już był drugi pies, który już bardzo ciężko chorował i ona mi podała akurat informację Sąd Boży. I mój komentarz był niecenzuralny w tym momencie, bo ja wiedziałam, że to już jakby klamka zapadła. No i 4 godziny później pies odszedł na moich rękach. Czyli jednak zdecydowałam się na tą informację, ale no to było ciężkie.
Mamy puentę. Puenta jest taka, że nie warto pozbawiać ani samych siebie, ani nikogo innego nadziei. Zgodzi się pani z tymi
tak,
słowami?
Tak. Nadzieja jest naprawdę czymś cudownym, fantastycznym i może czasami właśnie dla tej nadziei warto żyć. I czasami może warto nie pytać o różne rzeczy i z tą nadzieją sobie po prostu być.
Bardzo dziękuję za to niezwykle ciekawe spotkanie.
Dziękuję bardzo.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.